Naszym gościem jest pan redaktor Michał Karnowski, portal wpolityce.pl, tygodnik sieci. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, dzisiaj o 16 mija termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. 5 razy się nie udało, wygląda na to, że do 6 razy sztuka, dlatego że jest w sumie wspólny kandydat. Prawo i Sprawiedliwość popiera i podpisuje się pod wnioskiem dla pana profesora Marcina Wiącka, podobnie PSL, Koalicja Obywatelska. Także, więc chyba będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. To jest jednak pewne zaskoczenie, że Prawo i Sprawiedliwość wysuwa tego samego kandydata co PSL i Koalicja Polska, pomimo tego, że ostatnio profesor Wiącek nie uzyskał poparcia Prawa i Sprawiedliwości.
To prawda, ojcze, to jest duże zaskoczenie. W polityce rzadko się takie sytuacje zdarzają. Chociaż też musimy pamiętać, że ten wybór rzecznika jest specyficzną procedurą, że to starcie polityczne nie przypomina chyba debaty o obsadzie innych urzędów, gdzie bardzo często chodzi o to, żeby to był kandydat realizujący jakąś konkretną linię polityczną danej partii. Tutaj jest trochę odwrotnie. Ja mam takie poczucie, że tutaj z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy cel był ustawiony gdzie indziej. Chodziło o to, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich odczytywał prawa człowieka szeroko, szerzej i też w oparciu o polską konstytucję, w oparciu o polską tradycję, o polską tożsamość, żeby widział na przykład zagrożenia dla praw chrześcijan w Polsce i tam, gdzie może interweniować, żeby dostrzegał agresję pewnych ideologicznych trendów, które już dzisiaj przecież prowadzą do tego, że bycie katolikiem czy chrześcijaninem w pewnych środowiskach, na przykład akademickich, wielkomiejskich, na przykład biznesowych, wielkomiejskich, jest bardzo trudne. Możemy tu mówić o pewnym ograniczeniu praw człowieka. Pytanie o prawo człowieka do życia, od narodzenia do odpoczęcia, przepraszam, do naturalnej śmierci. To też jest wyzwanie, które stoi przed rzecznikiem. Poprzedni, ten odchodzący rzecznik, pan Adam Bodnar, pojmował te prawa człowieka inaczej, był podporządkowany w pełni takiej lewicowej, agresywnej agendzie i właściwie widział tylko i wyłącznie przez takie tęczowe okulary, tak? Tutaj się wszystko wokół seksualności człowieka u niego kręciło. Natomiast i to był cel, tak? I ja myślę, że rozwiązaniem tej zagadki, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość popiera profesora Mariana Wiącka, wystawia jako swojego kandydata i takiego samego kandydata wystawia formacja opozycyjna, jest w tych słowach, które usłyszeliśmy po przesłuchaniu profesora Wiącka przez formacje opozycyjne. Tu chodzi o spotkanie z klubem Platformy. Nie byli z niego do końca zadowoleni. Wyszli trochę ze skwaszonymi minami, chociaż to był ich kandydat. Z moich informacji wynika, że właśnie chodzi o to, że profesor Wiącek prezentował taką szerszą, taką bardziej zanurzoną w tradycji wizję pełnienia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja myślę, że te głosy doszły też do Zjednoczonej Prawicy, że to usłyszano, to dostrzeżono i oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że profesor Wiącek nie ulegnie pewnym presjom, że to jest pewne być może złudzenie, no ale jesteśmy w pewnym politycznym klinczu. Jak ja rozumiem, stąd taka próba, tak? Stąd podjęcie tego ryzyka, że bo być może ten kandydat, tak widocznie uznano, daje szansę na to, że będzie pełnił ten urząd z szacunkiem dla praw wszystkich obywateli, że nie będzie tutaj uprzedzony, że nie będzie widział bardzo wąsko, że nie będzie też agresywnie grał politycznie. Tu jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie, które ojciec stawia.
Panie redaktorze, ta sytuacja wydaje się być przesądzona i już no, jaśniejsza niż do tej pory, ale sytuacja w Platformie Obywatelskiej zdaje się jest niejasna. Donald Tusk rozmawia z Rafałem Trzaskowskim, rozmawia z Borysem Budką. W ogóle ciekawa sprawa. Borys Budka został odsunięty od rozmów pomiędzy Trzaskowskim a Tuskiem, ponieważ prezydent Warszawy nie ufa Budce, który miałby potajemnie pertraktować z Tuskiem w sprawie obsadzenia szefostwa Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski zapowiedział, że kiedy Budka zrezygnuje, on będzie ubiegał się o przewodnictwo Platformie Obywatelskiej. Na to podobno ma chrapkę Donald Tusk. Jak ta układanka między trzema panami się potoczy, pana zdaniem?
Podstawowy wniosek jest moim zdaniem taki, że to nie poszło tak, jak miało pójść. Coś poszło źle. Przecież przyjście, powrót Donalda Tuska do polskiej polityki miał oczyścić atmosferę w Platformie Obywatelskiej. Miał otworzyć jej drogę do odbudowy pozycji, powrotu do władzy. Miał wreszcie usprawnić mechanizm i pozwolić na pokonanie konkurencji po stronie opozycyjnej. Miał zmniejszyć chaos, a go zwiększył. I tu jest moim zdaniem istota już porażki Donalda Tuska. To nie jest intronizacja. Tu jest moim zdaniem istota sprawy. To było planowane jako powrót wielkiego, prawda, polityka, który symbolizuje złote czasy, a wciąż jest w świetnej formie. I on po tych próbach dokonywanych przez nieudaczników wstępuje, zastępuje ich, porządkuje formacje, jest niekwestionowanym liderem najpierw Platformy, a potem całej sceny politycznej. No i dostał czarną polewkę. Inne formacje opozycyjne powiedziały, że no nie widzą że specjalnego powodu, żeby mu się podporządkowywać. Ale i to największe zaskoczenie, w samej Platformie zetknął się z bardzo potężnymi oporami. Najpierw Borys Budka niechętnie widział siebie jako polityk w roli ustępującego miejsca, ale no, kluczowy się okazał oczywiście Rafał Trzaskowski, dlatego że sam pan Budka nie ma tak mocnej pozycji politycznej. Rafał Trzaskowski jest prezydentem potężnego miasta, stolicy. Jak rządzi, to już inna sprawa. Jako warszawiak mogę powiedzieć, że miasto się niestety w wielu miejscach degeneruje, jest bardzo brudno i tak mniej ciekawie. Drugą rzeczą, warszawiak, jestem od pewnego czasu warszawiakiem, rodzinnie inne strony, natomiast jednak to jest silna pozycja polityczna. I Rafał Trzaskowski, no przecież kandydujący niedawno na prezydenta, uznał, że nie ma powodu, żeby traktować go, żeby dać się potraktować jako taki właśnie chłopiec, którego się nagle odsyła gdzieś do kąta. Bo to jest dwóch samców alfa, tak politycznie patrząc. I tam może być trudno się porozumieć. Zwróćmy uwagę, że mamy już za rogiem dosłownie 3 lipca zaplanowaną konwencję Rady Krajowej Platformy. Mhm. I tam miał się odbyć ten właśnie wjazd Donalda Tuska. A mamy sytuację, w której oni wciąż rozmawiają. Przecieki medialne, chaos, no to nie jest komfortowa sytuacja. Ja myślę, że to wszystko bardzo źle wróży powrotowi Donalda Tuska. On być może się dokona, choć nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ale jeżeli się dokona, to w złym stylu. I szybko Tusk może moim zdaniem też podwijać, mówiąc potocznie, ogon i w drugą stronę gdzieś się wybierać. To już chyba nie jest polityk zdolny do takiej ciężkiej, konsekwentnej pracy. Liczył tutaj na jakieś wspaniałe przywitanie, a okazuje się, że jest mu trudno zdobyć nawet Platformę. No to jak będzie ze zdobywaniem innych obszarów?
No, Rafał Trzaskowski trochę zaskoczył, dlatego że w przypadku rezygnacji Borysa Budki zadeklarował, że on będzie ubiegał się o przywództwo w Platformie, a Borys Budka miał się z Donaldem Tuskiem dogadać. On ustępuje, Donald wraca. No, ale się porobiło teraz.
Tak, no mamy rzeczywiście klincz. Mamy sytuację, w której pan Rafał Trzaskowski chce być liderem Platformy, ale tak naprawdę mówi w ten sposób, nie Donald Tusk jest naturalnym liderem. To musimy dopiero rozstrzygnąć. Zróbmy wybory, niech się okaże, kto ma pokierować tą formacją. Myślę, że Rafał Trzaskowski reprezentuje dużo więcej niż tylko siebie. Bo Grzegorz Schetyna też chyba nie jest wielkim sympatykiem tego powrotu. Był politykiem upokarzanym przez Donalda Tuska. Ale myślę, drogi ojcze, że odkładając na bok te takie przepychanki, które tam następują, musimy pamiętać o tym, że istotą sprawy jest różna pamięć o Donaldzie Tusku. Rzeczywiście on chyba jest otoczony wianuszkiem ludzi, którzy pamiętają złote czasy. Wtedy im się świetnie żyło. Usłyszeliśmy to na tych taśmach, na tych nagraniach, była duża korupcja, były gigantyczne straty dla budżetu, mafie VAT-owskie przecież setki miliardów złotych tutaj bezkarnie wywoziły z Polski, okradały nas. Tysiące cystern wjeżdżały każdego dnia z lewym, nieopodatkowanym paliwem. Majątek narodowy był wyprzedawany, no ale im się żyło dobrze. Im się żyło dobrze właśnie też na tej wyprzedaży, na tym wszystkim. Były bardzo niskie płace minimalne, więc na przykład część biznesu popierającego Platformę i Donalda Tuska miała świetne czasy. Ludziom w Polsce nie trzeba było płacić normalnych pensji. Można było ich traktować jak półniewolników. Wspaniała sytuacja. No, Polakom żyło się gorzej. I ja myślę, że właśnie ta druga pamięć jest istotna. Ona moim zdaniem teraz wybija. Nawet Trzaskowski wie, że wielu Polaków wie, jak wielu Polaków, jak bardzo źle pamięta czasy Donalda Tuska. Ta zła pamięć społeczna jest też zaskakująco długa, bo socjologowie twierdzą, że 2-3 lata i pamięć społeczna blaknie. No, o czasach Donalda Tuska widać trwa dłużej. Już nie wspomnę o oszustwie w sprawie wieku emerytalnego. To jest jakaś próba, moim zdaniem, podróży w czasie. Użycia jakiegoś wehikułu czasu, która chyba nie będzie skuteczna z tego względu. Tusk, przychodząc do Platformy, uważam, że rzeczywiście przynosi jej na pewno silniejsze przywództwo, jeśli je w końcu zdobędzie. Na pewno jest politykiem sprawnym, na pewno ma wiele znajomości, tam go poklepują za granicą. To są pewne jego atuty, ale jednocześnie przynosi moim zdaniem nieusuwalną słabość, jaką jest pamięć o jego rządach, jaką jest on sam. I to powoduje, że cały ten wysiłek, który te środowiska opozycyjne często wkładają w takie maskowanie się, przemalowywanie, nowe szyldy, że to wszystko pójdzie na marne. Że będziemy mieli rzeczywiście dominującą po stronie opozycyjnej Platformę, bo ja myślę, że on pokona na przykład Hołownię, będzie w stanie Tusk to zrobić, ale jednocześnie będzie to Platforma, no tak jak gdyby wyjęta z formaliny, taka Platforma archaiczna, Platforma z dawnych czasów, Platforma, która bardzo źle się ludziom kojarzy, taka tuskowa do szpiku kości. Przecież sukces umiarkowany, ale no jednak mało brakowało, a wygrałby wybory prezydenckie, Rafała Trzaskowskiego polegał na tym, że on między innymi wysyłał Tuska na emeryturę. On mówił, ja z Tuskiem nie mam za wiele wspólnego i część ludzi dała się zwieść. No, trudno będzie dzisiaj politykom Platformy mówić, że oni wyciągnęli wnioski z czasów Tuska, że to byłyby inne rządy, że oni już by nie pozwolili kraść i ludzie nie pozwoliliby ludziom żyć w miarę prawda, i dalej pilnowaliby, żeby tutaj znowu nie wróciła bieda, no skoro ten Tusk przecież nie byłby nawet jakimś takim bytem, prawda, za plecami, ale wprost pierwszoplanowym. Myślę, że to jest główna konsekwencja tego, co w tej chwili obserwujemy. To ryzyko dla polityków Platformy, że oni się cofną w czasie. Będzie to miało swoje konsekwencje. Myślę, że Zjednoczona Prawica patrzy na to rzeczywiście spokojnie, dlatego że to też bardzo mobilizuje, prawda, jej wyborców, bardzo mobilizuje jej działaczy. Wszyscy sobie uświadamiają, co jest po drugiej stronie. Że po drugiej stronie jest możliwość powrotu do tych czasów, które są naprawdę źle przez Polaków pamiętane.
Jutro też Prawo i Sprawiedliwość wybiera swojego prezesa. Będzie nim, tak jak mówią delegaci, Jarosław Kaczyński. Tymczasem nie wiemy, kto tak naprawdę będzie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Ale zakładając, że Donald Tusk wraca, to czy to pomoże Prawu i Sprawiedliwości? Ta pamięć o tych no, czasach, kiedy nie było programów społecznych, jak powiedziałby klasyk, nie było niczego, przynajmniej dla społeczeństwa, bo oczywiście grupy oligarchiczne miały swoje apanaże. Czy to pomoże to nazwisko, ten symbol Prawu i Sprawiedliwości, czy jakby wykopie jeszcze większy rów pomiędzy PO a PiS-em?
Ten ruch jest już tak, drogi ojcze, drodzy słuchacze, głęboki, podlany jeszcze benzyną i podpalony. Niestety, bo zawsze podziały społeczne są bolesne, że trudno sobie wyobrazić jeszcze większy i głębszy. Natomiast bez wątpienia dla sympatyków Prawa i Sprawiedliwości pamięć o czasach Tuska jest czymś trudnym i dla większości Polaków, tak? Dla większości Polaków. Myślę, że to może z jednej strony pomóc właśnie Zjednoczonej Prawicy, obozowi pana premiera Kaczyńskiego, w takim uwydatnieniu tego, o co naprawdę chodzi w tej polityce, bo to nie jest gra, to nie jest tylko gra, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś wyścig procentów, słupków, ale to jest przecież zasadnicza debata o tym, jak ma być rządzona nasza ojczyzna. kto ma mieć pieniądze w Polsce, czy tylko wąska grupa uprzywilejowana, czy jednak wszyscy Polacy mają korzystać z owoców dochodu narodowego, tak, wysiłku wspólnego, wysiłku gospodarczego. Z drugiej strony Tusk jest sprawnym politykiem i na pewno nie będzie z nim łatwo walczyć. Także tu są plusy i minusy, tak bym odpowiedział. Chyba z pewną przewagą plusów, ale no, Tuska nie należy lekceważyć. To jest polityk, który ma taką zdolność zamazywania rzeczywistości. On bardzo sprawnie posługuje się pewnym rodzajem manipulacji, ja bym tak to określił. Przedstawia wybory, prawda, pomiędzy skrajnościami i samemu się rzekomo prezentując w centrum, zwykle jednocześnie no, nie będąc wcale w centrum, tylko właśnie będąc politykiem skrajnym, ale umie to maskować i to jest bez wątpienia narzędzie, z którego będzie w przyszłości korzystał. Także tak myślę, że na to pytanie należy odpowiedzieć, że tu są, prawda, i plusy, i minusy. Chociaż ja bym powiedział tak, no, że chyba przyszłość Zjednoczonej Prawicy zależy przede wszystkim od niej samej. Od tego, czy tam jest energia, jest szanowane przywództwo, czy ten obóz jest sprawny, czy zwyciężają egoizmy, czy jednak takie poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, czy jest program, czy on jest realizowany, czy jest sprawczość. Tu był problem, tak? Coś było uchwalane, podpisywane i chwilę później jeden czy drugi polityk wychodził i to podważał, to robi bardzo złe wrażenie wśród wyborców. Myślę, że też politycy Zjednoczonej Prawicy muszą mieć świadomość, że oni są niejako skazani na pewne wadzenie się ze światem. Oni są reprezentantami tej Polski, która nie godzi się na przykład na pewne reedukacyjne zabiegi na dzieciach, na społeczeństwie, na rodzinie. Oni muszą chronić życie, bo są po to wybrani. Oni muszą bronić wartości chrześcijańskich, oni muszą szanować Kościół. No, po to są wybrani, więc tam w PiS-ie mam nadzieję, że nie zwyciężą żadne pokusy takiego ułożenia się ze światem, bycia partią taką właśnie bezobjawowo chrześcijańską, bo to moim zdaniem będzie największe zagrożenie dla tej formacji. Jeżeli ona będzie szła prostą drogą, jeżeli będzie się komunikowała z Polakami bezpośrednio, trochę ponad mediami, tu jest duże zagrożenie takiego zakochania się, prawda, w tych wielkich koncernach medialnych. Ja czasami nie rozumiem, po co tam jeden czy drugi polityk idzie i bierze udział w jakiejś dyskusji, w której ma bardzo małe szanse i daje się manipulować. No to są rzeczy, które wymagają pewnej mądrości i PiS to miał. PiS umiał wygrywać wbrew największym mediom, wbrew całemu światu, wbrew establishmentowi, bo mówił bezpośrednio do Polaków i zmieniał realnie ich życie. Takie partie jak Zjednoczona Prawica, takie formacje nie są w stanie wygrywać, jeżeli kapitulują niejako, jeżeli się poddają, jeżeli mówią nie damy rady, jeżeli nie zmieniają na przykład systemu edukacyjnego. Jest duże oczekiwanie, żeby nasze dzieci były bezpieczne, żeby nie były narażone na rodzaj propagandy. Tego takiej LGBT, tak to nazwijmy, tego wyborcy Zjednoczonej Prawicy oczekują i to rozstrzygnie. Tusk jest takim czynnikiem moim zdaniem rzeczywiście istotnym, ale chyba nie rozstrzygającym.
W każdym razie 3 lipca to ciekawa data, warto ją sobie w kalendarzu zaznaczyć i obserwować, co się będzie działo. Dziękuję serdecznie, redaktor Michał Karnowski, portal wpolityce.pl, tygodnik sieci. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim miłego dnia, cieszmy się pięknym polskim latem. Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.